witam wszystkich raz jeszcze dzisiaj, bo mieliśmy okazję się zobaczyć dzisiaj rano, natomiast nie tylko dzisiaj rano i cieszę się właśnie, że już po raz kolejny widzimy się w tej sali. Nie po raz pierwszy też mam ochotę rozmawiać z wami o tym właśnie, w jaki sposób pracować w naszych zespołach, bo jak być może pamiętacie z naszych wcześniejszych spotkań tutaj właśnie w Parku Naukowo-Technologicznym, bardzo często opowiadałem o TFS-ie, o tym, w jaki sposób organizować sobie pracę w zespołach i przygotowując sesję i na tą dzisiejszą naszą konferencję, ale generalnie w ogóle na tę jesień, dlatego że nie tylko tutaj będę z tą prezentacją, pomyślałem sobie, że my bardzo dużo mówimy na konferencjach o różnych technologiach. .NET, WPF, WCF, tak, nowe ASP.NET, tak jak przed chwilą opowiadał Kuba. I to, oczywiście to jest bardzo ważne, to znaczy to na tym będzie bazowało wszystko to, co na co dzień później robimy w naszym profesjonalnym życiu. Ja do tego dokładam jeszcze ze swojej strony właśnie te wszystkie narzędzia okołozespołowe. Team Foundation Server, to, co zostało przed momentem wyczytane, tak, jestem MVP z tego zakresu, zresztą za chwilkę jeszcze do tego wrócę. Dzięki, Kuba. Tak, pokazujemy sobie bardzo dużo technologicznych, takich właśnie bardzo nawet skomplikowanych narzędzi. Opowiadamy o tym, jak ich używać, co jest w nich nowego, natomiast pomyślałem sobie, że dość często pomijamy taki bardzo ważny aspekt, jak z tych narzędzi jeszcze lepiej móc skorzystać. To znaczy, jak sprawić, żebyśmy je efektywnie wykorzystali, żeby nasza praca w naszych zespołach, jak później właśnie siadamy na co dzień już po takiej konferencji przy biurku, nie wyglądała jak tych panów budujących piramidę, tak, gdzie mają najnowsze wiadro i najnowsze rusztowanie, ale po bokach dwóch musi stać i trzymać, ten na dole jest w ogóle najlepszy, tak, bo on trzyma całą konstrukcję, żeby nie runęła. I troszeczkę czasami również w naszych zespołach też tak pracujemy. Ja, co więcej, te moje obserwacje będą bazowały nie na jednej organizacji. Miałem okazję właśnie patrzeć czy rozmawiać z różnymi zespołami właśnie wykorzystującymi różne technologie, tak, różne nowinki, to, co dopiero wchodzi albo to, co już jest znane. No i dobrze zresztą wiemy, że często tak to gdzieś tam zaczyna wyglądać. Pytanie, wprawdzie was nie widzę, ale może gdzieś tam mi się uda, jak przez te Jupitery się przedrę. Kto z was się w ogóle zajmuje na co dzień? O, dziękuję bardzo. Kto z was się zajmuje wytwarzaniem oprogramowania na co dzień? Dobra, jest mniej więcej, słyszałem bardziej, podnoszone 80% rąk mniej więcej. Więc mam nadzieję, że dzisiaj to, o czym będę mówił, nie będzie dla was czysto teoretyczne. Co więcej, mam przygotowane wygrzane, sprawdzone, chrupiące i pachnące, podane na tacy pomysły, jak pewne błędy, które popełniamy, będę mówił o pewnych antywzorcach, przekuć od razu w coś pozytywnego, jak zachowywać się rzeczywiście w tych naszych zespołach na co dzień lepiej. Na jakiej podstawie to się będzie działo? Tak jak obiecałem, wracam właśnie do pewnego mojego doświadczenia, wiecie już jak się nazywam, jak wyglądam. Od kilku, już ponad 7-8 lat tworzę, buduję zespół właśnie w firmie Bilenium. Zespół pracujący z bardzo różnymi klientami, trudnymi i trudniejszymi, tak, bo oczywiście łatwych klientów nie ma, jak dobrze wiemy. Natomiast w bardzo różnych środowiskach i w sektorze publicznym, i w sektorze prywatnym dla enterprise'u i dla małych, średnich przedsiębiorstw, również zespoły pracujące globalnie, więc tych różnych zachowań, różnych właśnie wzorców mieliśmy okazję wiele zaobserwować i też razem z zespołami wypracowywać lepsze zachowania. Dodatkowo z racji właśnie tego, że od 5 lat jestem uhonorowany przez Microsoft tytułem Microsoft MVP właśnie w obszarze pracy zespołów i narzędzi wspierających pracę zespołów, to też te moje obserwacje, pomysły konfrontowałem z kolegami całego świata. No i ciekawe jest to, że pewne wzorce rzeczywiście występują globalnie, więc też tutaj można było się pewnych rzeczy nauczyć. Tak samo jak podczas spotkań, na przykład podczas takiej konferencji jak dzisiaj, czy kiedy prowadziłem szkolenia właśnie też z zakresu zarządzania zespołami, na przykład w dużym banku w Islandii, po kryzysie finansowym, nie miałem z tym nic wspólnego. Natomiast dlaczego o tym też mówię? Mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda porozmawiać. Znaczy ja nie chciałbym tylko do was mówić. Jeśli ktoś by miał pytanie, to też proszę do mnie na ty, a nie na pan, podnosić rękę, komentować to na bieżąco. Ja też chciałbym właśnie, i to o czym powiedziałem na początku, z tą sesją dalej iść do kolejnych osób i też ją na bieżąco aktualizować. Także Nie wahajcie się komentować, tylko w jakiś w miarę uporządkowany sposób. Podnieście proszę rękę i będziemy sobie w taką rozmowę wchodzili. Poza tą częścią czystą, można powiedzieć, zawodową, jeśli ktoś jest, a wiem, że są osoby z Warszawy, będę niedługo reaktywował warszawską oficjalną grupę dotnetową, grupę pasjonacką, więc zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że tam się spotkamy. Za 2 tygodnie będzie pierwsze spotkanie. I to tyle, jeśli chodzi o lokowanie produktu. Natomiast jeśli tam się nie spotkamy, ale na przykład ktoś by dzielił ze mną pasję triatlonową, to też zapraszam do kontaktu. Może gdzieś umrzemy na trasie razem. Okej. Dzisiejsze spotkanie podzieliłem na takie trzy etapy. Po pierwsze, po co my to wszystko robimy? To znaczy, po co te osoby, które podniosły rękę i zresztą ja tak samo, dlaczego zajmujemy się tym oprogramowaniem, dlaczego w ogóle poszliśmy w tym kierunku. Po drugie, kilka antywzorców, czyli, no, tak jak powiedziałem, pewnych błędnych zachowań, to co ważne, wszystkie antywzorce, wszystkie te zachowania niewłaściwe, to będą cytaty z prawdziwego życia, raz jeszcze podkreślam, z różnych organizacji, nawet też z różnych krajów, natomiast nie są wyimaginowane, wymyślone na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Pewnie parę razy gdzieś się uśmiechniemy, usłyszymy samych siebie, też mi o to chodzi. Znaczy, chciałbym was dzisiaj zainspirować do tego, żeby zobaczyć nas samych w tym, o czym będę mówił i właśnie popracować nad tymi lekarstwami, które też będę podawał. No i trzecia część, odpicuj mi Scruma, czyli tak jak powiedziałem, ja o Scrumie też dużo opowiadam, w tym TFS-ie, w Team Foundation Serverze Scrum jest tak naprawdę kręgosłupem, natomiast bardzo często z tego Scruma też gdzieś tam miejscami w niewłaściwy sposób korzystamy. Także nie będę Scruma krytykował, tylko podpowiem, w jaki sposób można korzystać z niego lepiej. Kto w ogóle właśnie, żebyśmy się trochę poruszali, wiem, że już jest późno, więc trochę gimnastyki, kto z was pracuje na co dzień ze Scrumem? I tak nie widzę, ale widziałem tak naprawdę dużo mniej podniesionych rąk. To nie szkodzi, bo te zasady, o których będę mówił w kontekście Scruma, też będziecie mogli przyłożyć do właściwie każdej innej metodyki, chociaż oczywiście one przy Scrumie mają najlepsze najbardziej adekwatne zastosowanie. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do pierwszego pytania. To jest pytanie do was. Dlaczego my to wszystko robimy? Po co? Po co tworzymy, utrzymujemy, rozwijamy oprogramowanie? Zakładając oczywiście, że chcemy robić to dobrze, tak? Jak nie chcemy robić dobrze, to sobie możemy tak pogadać akademicko jeszcze długo, ale zakładamy, że chcemy robić to dobrze. Kilka oczywiście złośliwych podpowiedzi na ekranie. Mam nadzieję, że nikt nie robi tego z powodów, które właśnie wymieniłem. No i pytanie, po co tworzyć oprogramowanie? Skąd taki wybór? Co was podkusiło? Bo lubimy. Ale dlaczego to lubimy? Bo jest fajnie, bo działa. Bo jest? Bo dobrze płacą. Bo jest przydatne. OK, już bliżej tego, co chciałem usłyszeć. A przydatne dla kogo? Dla klienta. Tak, to znaczy to, co jest jednak genezą, no po co w ogóle, tak, ludzie zaczęli tworzyć oprogramowanie, rozwiązujemy pewne problemy, które byłyby nie do przeskoczenia, tak, bez pewnego oprogramowania, bez maszyny, pozwalamy innym robić coś efektywniej. Oczywiście przy okazji tworzymy inne problemy, które zaraz będziemy rozwiązywać, ale tak czy siak w ten sposób się przesuwamy, tak, ktoś jest w stanie obsłużyć więcej wniosków dzięki jakiemuś oprogramowaniu, jest w stanie przyspieszyć swoje działania. Czyli krótko mówiąc, idąc tym tropem, no bardzo górnolotnie patrząc, ale w końcu jesteśmy na konferencji technicznej, to możemy sobie posłodzić, wyświadczamy komuś pewną, można powiedzieć, przysługę, to znaczy ktoś dzięki nam może robić coś lepiej, jest naszym klientem. I idąc tym tropem, to jest moja pierwsza, jeszcze nieoficjalna rada. Spróbujmy patrzeć na każdego naszego odbiorcę, również w naszym zespole technicznym, nie wiem, innego programistę, z którym pracujemy, testera, PM-a, jak na klienta. Tak, nie traktujmy kogoś jako upierdliwca, który zawraca głowę i się czepia, tylko rzeczywiście szanujmy każdego, z kim pracujemy, jako klienta. I tu jest moje pytanie a propos właśnie też klienta, z czym wam się kojarzy ITIL? Ja tutaj ostatnio całkiem ciekawą lekcję, można powiedzieć, pobrałem. Czym jest ITIL? Możemy się bawić w skojarzenia. Gdzie on się, gdzie znajduje zastosowanie? Zbiór dobrych praktyk. Dotyczących czego? W zasadzie wszystkiego. To ja bym chciał sobie podlać drzewo. albo zasadzić ogród. Mhm. Okej, okay, już bliżej. Znaczy tak, tak naprawdę obie definicje są gdzieś tam koło tego, co mi chodzi, ja tylko muszę przełożyć ten mikroport, bo słuchajcie, już nogi nie czuję. Dobra. Tak, jest to zbiór dobrych praktyk przede wszystkim, dotyczący zarządzania usługą, związaną akurat w sensie nawet z nazwy jest to wskazane, związanych z IT, czyli zarządzania pewnymi usługami związanymi z IT. I zobaczcie, że bardzo często myślimy o IT-lu, tylko w kontekście takich usług jak dalej, nie, utrzymanie, tak, pewne rozwiązywanie tiketów, zespoły helpdeskowe, zespoły administracyjne. Bardzo rzadko o IT-lu myśli się w kontekście zespołów wytwarzających oprogramowanie. I było dla mnie całkiem, zresztą niedawno, dość, bo ja też w ten sposób stereotypowo myślałem, tak, znaczy bardzo często IT-lu równa się utrzymanie. Zachęcam do poczytania i zmiany tego nastawienia, bo naprawdę IT też właśnie pokazuje tutaj, zresztą pierwsza odpowiedź mówiła o tym, że może dotyczyć wszystkiego, tak, również posadzenia drzewa. Dość, pojechaliśmy po bandzie, ale tak już zupełnie serio, będąc bliżej nas, może dotyczyć jak najbardziej i bardzo mocno dotyczy wytwarzania oprogramowania. Co jest zachwycającego czy istotnego w IT-lu? Miałem, zresztą niedawno podchodziłem do egzaminu IT-lowego i miałem wątpliwość odnośnie pewnych odpowiedzi, bo tam były test jednokrotnego wyboru. No i byłem w stanie dyskutować nawet z egzaminatorem, która odpowiedź jest właściwa. I egzaminator powiedział mi, że jeśli jest jakakolwiek wątpliwość, a w którejś odpowiedzi jest powiedziane wartość biznesowa, to będzie poprawna odpowiedź, tak? To znaczy IT myśli właśnie o tym, po co my cokolwiek robimy z tym oprogramowaniem, z tym naszym projektem, jaki ma to mieć wpływ i w jaki sposób ktoś będzie mógł robić coś efektywnie, a więc poprawi tą swoją wydajność podczas pracy z naszym oprogramowaniem. Zachęcam, rzeczywiście pomyślcie o tym IT-lu. Natomiast wracając do tego traktowania wszystkich jako klienta. Jeśli byśmy już mieli takie nastawienie i chcielibyśmy faktycznie myśleć o naszych kolegach, koleżankach, odbiorcach oprogramowania, każdym użytkowniku jako o kliencie, to moglibyśmy mu coś obiecać. I to będzie bardzo trudne zadanie. Słuchajcie, to jest moja pierwsza podpowiedź. Zdefiniujcie pewną misję swoją, swojego zespołu i złóżcie pewną obietnicę. Obiecajcie coś swojemu klientowi. Tutaj można pójść na łatwiznę i obiecać, że, nie wiem, nigdy w życiu nie użyję czcionki Comic Sans MS, tak? Coś będzie, znaczy łatwo do spełnienia obietnicę można sobie wymyślić. Ale jeśli na przykład złożymy pewną obietnicę dotyczącą tego, że w oprogramowaniu, w kodzie, który będę oddawał, nie znajdziesz błędu szybciej niż w godzinę, musisz się napracować, żeby znaleźć u mnie błąd. Albo instalacja oprogramowania, które dostarczamy, będzie trwała nie dłużej niż 20 minut. Cokolwiek, znaczy strzelam. Niech to będzie mierzalne, ale coś, co będzie też wyzwaniem. Po pierwsze zobaczycie, jak trudno będzie taką obietnicę złożyć, tak? To zresztą jesteśmy też po takim ćwiczeniu u nas w firmie. I zbieranie tych obietnic, pod którymi wszyscy się podpiszą, nie było łatwym procesem. Natomiast rzeczywiście będzie to pewnym takim motto, nad którym się później każdy będzie zastanawiał, czy to, co robię, rzeczywiście wpisuje się w tę obietnicę, którą złożyłem. Dlaczego jest to trudne? No bo za tę obietnicę trzeba będzie wziąć odpowiedzialność. I teraz dwa słowa o odpowiedzialności, bo kiedy mówimy i myślimy o odpowiedzialności, no to wydaje się, że w sumie wszystko jest jasne, tak? Od najmłodszych lat, od mniej więcej tego świadomego momentu, jak mamy 5 lat, mówi się o odpowiedzialności, żebyśmy się jakoś tam zachowywali odpowiedzialnie. No to pytanie, kiedy czujecie się za coś odpowiedzialni? Czym jest dla was odpowiedzialność? Jak byście to zdefiniowali? Kiedy mamy na coś wpływ, to jest odpowiedzialność, okej. Okay. Kiedy nam na czymś zależy? Kiedy ktoś będzie się mógł do mnie przyczepić, jak coś będzie nie tak. Kiedy ktoś inny, tak, niż ja, wie, że mamy na to wpływ. Okej. Okay. Znaczy ja tutaj w ogóle nie będę też, żebyście mieli jasność, oceniał tych odpowiedzi. Warto, i w ogóle są dobre, tak, to też było jasne, znaczy miałem nie oceniać i są dobre. Brawo. Moim zdaniem są dobre, natomiast ważniejsze jest to, żebyście też się zastanowili, bo bardzo często ludzie mają trudność z odpowiedzeniem na to pytanie. Tak, ja też rozmawiając właśnie z różnymi tymi zespołami, zadając to pytanie, słyszałem różne odpowiedzi, nawet niektóre się pokrywają z tym, co dzisiaj zostało powiedziane, wiem, że będzie na mnie, tak? Czyli po prostu czuję nad sobą, można powiedzieć, pewną grozę. Bardzo ciekawe uzasadnienie, bo to moje dziecko, powiedział zresztą znakomity architekt od nas z zespołu, który ma dwie fajne, młode córki. On po prostu podchodzi w taki ojcowski sposób do tego, co wytworzy i mówi, że rzeczywiście ja się czuję odpowiedzialny, tak jak za moje dzieci, te fizyczne w domu, tak samo czuję się za to odpowiedzialny, co tutaj wytworzyłem, co dostarczyłem. Czuję presję upływającego czasu i przekroczonych warunków SLA, czyli no, znowu pewna presja, pewna groza, czy też zostanę pochwalony, tak, pewną motywacją do poczucia odpowiedzialności i wzięcia czegoś, mówiąc kolokwialnie, na klatę, może być też pewna korzyść, nawet taka jak pochwała. To są faktyczne cytaty z osób, z którymi miałem okazję o tym rozmawiać. Zastanówcie się też, bo każdy będzie miał poczucie odpowiedzialności wypływające z czego innego. Jako inspiracja ja wam też powiem, no bo łatwo jest pytać innych, ja wam powiem też, kiedy ja czuję się za coś odpowiedzialny, skąd to się u mnie bierze. Po pierwsze, gdy coś jest dla mnie ważne, tak to też zostało powiedziane, tutaj mamy zgodność. Ja mam tak, że kiedy po prostu jest mi wstyd albo żal, że coś może się nie udać, tak? Tak mi na tym zależy, tak bardzo chcę, żeby to się wydarzyło, że kurczę, no zrobię wszystko, bo inaczej mi będzie bardzo, bardzo szkoda, że nawet to może być coś prostego, tak? Nie w życiu tych naszych zespołów software'owych. Jeśli ja nie dojadę na konferencję Expert Summit, to mi będzie straszliwie żal, że nie dałem rady, bo ominął mnie ciekawe sesje, tak? To jest pewna moja odpowiedzialność, żeby tutaj dotrzeć. Czuję, że potrafię to zrobić. To też, co zostało powiedziane, mam na to wpływ. To też jest bardzo ważne. Jeśli ktoś mi przyjdzie i powie, żebym przebiegł maraton w 1,5 godziny, czyli obarczy mnie odpowiedzialnością, a ja wiem, że rekord świata w maratonie wynosi 2 godziny i ludzie robią to całe życie, żeby dojść do takiej formy, to ja się nie poczuję tak wewnętrznie odpowiedzialny. To znaczy, mogą na mnie krzyczeć, może być na mnie, że nie zdążyłem, że nie dałem rady, ale ja już startując nie będę w to wierzył, więc nie będę się czuł odpowiedzialny. To też ważne, żebyście przy każdym właśnie takim definiowanym zadaniu zastanowili się, czy na pewno potrafimy to zrobić. Mam odwagę, żeby to zrobić, bo może i potrafię, ale właśnie chociażby tak jak z obietnicą i odpowiedzialnością za nią, być może ja jednak nie mam odwagi powiedzieć głośno, jaka jest moja obietnica, dlatego że później ją będę musiał spełnić. I to, co ważne, również wiedząc, że nie wszystko ode mnie zależy. Tak? Może się tak zdarzyć, że no, chociażby będą korki na drodze, więc ja nie chcę później się wymigiwać, kurczę, no jakby nie było korków, to bym dojechał na konferencję. Tak? Odpowiedzialność oznacza, że bierzemy na siebie wykonanie tego czy dojście do tego efektu, biorąc pod uwagę potencjalne okoliczności, czyli no, powinienem wiedzieć, że uwzględniwszy wszystkie okoliczności, dam radę. Podsumowując to wszystko, znalazłem jedną fajną też definicję. Odpowiedzialność to poczucie, że wynik, który ma zostać osiągnięty, zależy ode mnie i identyfikuję się z tym zadaniem. Tak, to wszystko zbiera to, co powiedzieliśmy, to samo, co ja powiedziałem. Raz jeszcze zachęcam do tego, żebyście się też zastanowili i też pytali w swoich zespołach, tak? Odpowiedzialność to pierwszy problem właśnie, z którym się często mierzymy w zespołach i właśnie chciałbym, żebyśmy przez pryzmat tej odpowiedzialności rozpatrywali antywzorce, które za chwilkę będę pokazywał, no i oczywiście lekarstwa, które obiecałem. Pierwszy antywzorzec. Dam znać, jak skończę. Właśnie, każdy będzie miał jakąś tam swoją nazwę i kilka cytatów usłyszanych właśnie w zespołach. Dzisiaj testuję moduł raportów. Pracuję nad nowym mechanizmem uwierzytelniania. Rozwiązujemy błąd krytyczny. Czy też pracuję nad ofertą. Każde z tych zdań jest właściwie poprawne, tutaj nikt też nie kłamał, tak, to nie było tak, że siedział, grał w ping-ponga i mówił, testuję moduł raportów, rzeczywiście siedzi, napiera jak może, testuje moduł raportów, ale wierzcie mi, że wasi koledzy z zespołu, koleżanki, przełożeni, klient, tak szeroko pojęty, pokocha was, jeśli dodacie jeszcze jedną informację. Dzisiaj testuję moduł raportów, jestem mniej więcej w połowie, do jutra powinienem skończyć, powinnam. Została mi już tylko regresja, za godzinę będzie gotowe. Rozwiązujemy błąd krytyczny, kiedyś widzieliśmy coś podobnego, mamy 2 tropy, za 20 minut damy znać. Tak? Jest dodana informacja, kiedy mogę się spodziewać pewnego efektu po tym, że ktoś coś robi, bo to, że testujesz raport, a ja teraz czekam, żeby móc go, nie wiem, jako wdrożeniowiec wdrożyć na środowisko produkcyjne, no jest dla mnie informacją niepełną, tak? Jeśli wiem tylko, że się czymś zajmujesz, ale nie wiem, kiedy rzeczywiście ja mam zaplanować moją pracę bazującą na tym, co ty robisz. Więc drugą z dobrych praktyk, którą daję wam, jak Piotr Bałtroszyk, zupełnie za darmo, zadeklarujcie, kiedy można się spodziewać efektu, również nie pytani, tak? Nie chodzi o to, żeby jak szef pyta, co robisz? Testuję raporty. A kiedy skończysz? No, może pojutrze? Tylko od razu udzielając odpowiedzi należy się zastanowić i udzielić takiej właśnie informacji pełnej. Odpowiedzialność tutaj wraca? No jest bardzo trudno, tak? Bo trzeba powiedzieć, skończę jutro. Tak? Jest dużo wygodniej powiedzieć, no nie wiem, znaczy jak mi dobrze pójdzie, to skończę jutro i tak dalej. Nie. Zobowiązujmy się do czegoś i starajmy się rzeczywiście tych terminów później dotrzymywać. Drugi z antywzorców to może i nie wyszło, ale. Jego alternatywną nazwą jest wszystko da się usprawiedliwić. Tak, bardzo częste zachowanie, co więcej w ogóle naturalne. To znaczy, jeśli coś nam nie wyjdzie, w naturalny sposób wynajdziemy milion powodów, dla których dołożyliśmy wszelkich starań. W sumie przecież nigdy na tej ulicy nie było korków, tak, posługując się tym moim przykładem z dojazdem na konferencję. No ale w sumie no nie wyszło. No. Tylko, że to nie moja wina. Klasyczny przykład zrzucania odpowiedzialności. Przykłady, raz jeszcze, absolutnie z życia wzięte. Pierwszy mój ulubiony chyba. Dzwoniłem do niego, ale nie odbierał. I tyle. To nie jest odpowiedź osoby, która ma pewną misję, tak? Ma odpowiedzialność za to, żeby coś zrobić. Po prostu zadzwoniłem, nie odbierał, sprawa załatwiona. Drugi przykład, napisałem maila, więc jestem usprawiedliwiony. Klasyczny przykład, tak, z którym mamy często do czynienia, tak zwane krytki. Nie będę mówił, bo mamy streaming na żywo, więc nie będę używał pełnej nazwy, co kryjemy takimi mailami, natomiast rzeczywiście bardzo często spotykany argument, dlaczego ja czegoś nie zrobiłem, nawet jako właściciel jakiegoś obszaru. Po trzecie, jak już się płonie, jak już po prostu wiemy, że nie zdążymy w terminie, to wtedy hasło w zespole, no bo przecież termin był za krótki. To można powiedzieć w momencie, kiedy szacujemy, kiedy jest jeszcze czas na to, żeby powiedzieć, słuchajcie, możemy nie zdążyć w terminie. Jeśli mówimy to w przededniu katastrofy, to już nie zrzucajmy w ten sposób tej odpowiedzialności. Tak? Nie mówmy, że to w sumie nie nasza wina, bo termin był za krótki. Czy też wreszcie autentyczna sytuacja wyczytana przeze mnie. To akurat nie znałem tego człowieka, ani nie znałem tego, kto to słyszał. Nie wiedziałem, co mam dalej robić. Nie wiem, czy czytacie blog AntyWeb, tam był właśnie wpis gościnny pewnego startupowca, który zatrudnił zdalnego programistę. Programista przez tydzień czy dwa coś tam kapitalnego napisał, po czym zero jakiegoś kontaktu, nic się nie dzieje, no pewnie dalej pracuje. Po tygodniu okazało się, że on nie zrobił absolutnie nic przez kolejny tydzień, dlatego że nikt mu nie dał zadania, nikt mu nic nie zlecił, on też się sam nie zapytał, nie przyszedł i nie powiedział, skończyłem, co będzie dalej, tak? Też nie zadbał o siebie. No, nie jest to specjalnie odpowiedzialnym zachowaniem względem kogoś, kto rzeczywiście oczekuje od nas no, realizowania jakichś tam dalszych etapów, dalszych modułów. Oczywiście zdarza się, że mamy freeze, że czegoś nie robimy, ale trzeba zapytać, czy na pewno to już jest wszystko, czy teraz możemy siedzieć i układać pasjansa. Drugie z zachowań pasujące do tej samej porady, do najlepszej praktyki. Co by tu jeszcze? Kolejna porcja cytatów, natomiast z zasady chodzi o to, że miewamy czasami taką pokusę, mamy takie osoby w zespołach, które dysponują olbrzymią wiedzą, tak, są ekspertami w obszarze, którym się zajmują i wyszukują powody, dla których coś ma się nie udać. Boję się, że to nie zadziała. To im się nie spodoba. Proces akceptacji nie jest wcale taki prosty. Czy też możemy nie zdążyć w terminie. I dopóki powie to osoba, która jest juniorem w zespole, tak, jeszcze może nie mieć wyczucia, tylko podpowiada, co tam jej intuicja podsuwa, no to jeśli boję się, że to nie zadziała, mówi główny architekt systemowy, o tym, że się komuś odbiorcy coś nie spodoba, mówi grafik, a o terminie mówi kierownik projektu i nic więcej, po prostu przychodzi i raportuje, możemy nie zdążyć w terminie, to jest to tylko i wyłącznie informacją na przyszłość, żeby w razie czego powiedzieć, a nie mówiłem, to nie jest moja odpowiedzialność. Ja mówiłem, że możemy nie zdążyć w terminie. Okej? Też się tego jak najbardziej wystrzegajmy. Więc trzecią podpowiedzią, którą wam daję, jest cytat zresztą z mojego znajomego: szukajcie sposobów, a nie powodów. Nie szukajmy powodów, dla którego ma się coś nie udać, nie szukajmy powodów, dla których coś się nie udało, tylko szukajmy sposobów, żeby rzeczywiście to dowieść, żeby na koniec efekt był taki, jak założyliśmy, bo jesteśmy za to odpowiedzialni. Tutaj dwa dodatkowe przykłady właśnie stosowania tej metody. Jedno, mój daleki znajomy opowiedział mi powiedzmy o bardzo fajnym porównaniu. Jeśli nasze dziecko z 40-stopniową gorączką zawieziemy do lekarza, a lekarza nie ma, nie odbiera, jest zajęty albo poszedł na kawę, to wykopiemy innego lekarza spod ziemi, albo znajdziemy, będziemy szukać po prostu, aż nam pomoże, bo czujemy się odpowiedzialnie, tak, za to dziecko. Tak samo traktujmy pewną odpowiedzialność, którą bierzemy za wykonywaną przez nas pracę właśnie w tych naszych codziennych projektach. Drugi przykład, bardzo kapitalna postawa jednego z naszych klientów. Człowiek z działu zakupów, który chodzi po odbiorcach biznesowych w banku, zna pewien mechanizm obronny, tak? Ludzie, którzy mają dostać nowe oprogramowanie, bardzo często boją się tej zmiany. I wyszukują powodów, tak samo jak przed chwilą pokazałem, co by tu jeszcze. A czy to na pewno nie powinno być po lewej? Ale ja nie wiem, czy to powinno być po lewej, czy nie. Na wszelki wypadek podnoszę problem. A czy my na pewno się w ten sposób będziemy mogli logować? Tak? Szukamy pewnych powodów. I ten facet chodzi po tych odbiorcach i mówi: słuchajcie, nikt wam nigdy nie da medalu, nie ma nagród za zablokowane wdrożenia. Jak nam się nie uda wdrożyć pełnej, bo masz jakąś wątpliwość, pełnej funkcjonalności, to zetnijmy. Zróbmy połowę, tak? Zróbmy jakąś część. Ale nie bojkotujmy za wszelką cenę tylko dlatego, że się boimy. I rzeczywiście współpraca z tym człowiekiem sprawia, że idziemy do przodu, uruchamiamy kolejne moduły. Nawet jeśli rzeczywiście z czymś nie zdążyliśmy, to odetnijmy, tak? Nie przedłużajmy. Tak samo jest w naszych wewnętrznych zespołach. Szukajmy sposobów, a nie powodów. Ostatnia, jeśli dobrze pamiętam, ostatni antypattern w tej sekcji. Nie, przepraszam, przedostatni, następny jeszcze będzie niezły. A to ja nie wiedziałem, że mam to zrobić. Troszkę podobne do tego, co przed chwilką było z tym programistą, tak, pracującym zdalnie, który nie dopytał, że coś jeszcze na niego czeka, chociaż delikatnie inne. Znaczy tutaj będzie troszkę inna propozycja, jak zaadresować ten problem. Kilka cytatów. Programista odpowiedzialny za konkretny ekran, konkretny obszar mówi: myślałem, że w ramach zadania stworzenie ekranu rejestracji użytkownika mam zrobić tylko frontend, programista dotnetowy. Czy też: a to ja mam też prowadzić szkolenia? Nie wiedziałem, że mamy sprawdzić na środowisku UAT przed puszczeniem na produkcję, jak tam już po prostu płonie świat. To są tak zwane głupie oczywiście tłumaczenia, ale wbrew pozorom one wynikają nie tylko z postawy osoby, która to wypowiada, czyli klasycznego palenia głupa, ale również może wynikać z tego, że czasami, i to ja też przyznaję, miałem przez, znaczy pewnie nadal czasami mam, ale przez bardzo długi czas miałem tendencję do traktowania pewnych rzeczy za oczywiste, tak, do pewnych oczywistych oczywistości, że jeśli ktoś, dajmy na to, współpracował z klientem i tworzył jako analityk jakiś tam dokument, no to później też go wytłumaczy, w jaki sposób to zostało stworzone, i go przeszkoli. Nie zawsze tak musi być, podaję tutaj jako przykład, tak? Znaczy, czasem przyjmujemy coś, szczególnie jak kogoś o coś prosimy, no że jest oczywiste, że poza tym, że przygotuje frontend, to jeszcze do tego podepnie się do bazy danych. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby jasno nazywać zakres odpowiedzialności. Tutaj jest bardzo ciekawa, zresztą o tym też będę mówił później, ale ciekawa technika, no jak upewnić się właśnie, żebyśmy w ten sposób się nie tłumaczyli, że ja nie wiedziałem, nie wiedziałam. Sparafrazować to, czego ktoś ode mnie oczekuje. Można powiedzieć, stworzyć takie kryteria akceptacji. Aha, czyli chciałabyś, żebym coś tam, żeby to działało w przeglądarce takiej i takiej. Od nas jako ekspertów, jako profesjonalistów, no oczekuje się też, żebyśmy czasami dopytali, czy na pewno wszystko zostało pokryte, właśnie po to, żeby później nie było tych nerwów i tych oczywistych oczywistości, które się nie wydarzają, bo wiemy, że się nie wydarzają czasami. Także bardzo jasno, to nie zajmuje długo, jasno nazywajmy zakres odpowiedzialności. tak jak powiedziałem, dobrą praktyką jest po prostu stworzenie przez wykonawcę czynności kryteriów akceptacji, a nie tego, kto zadanie zleca. No i ostatni z antywzorców nazywa się Andrzej, nie wiem, i wszyscy zdziwieni. I tutaj posłużę się chyba jednak mimo wszystko sucharem, bo Andrzej miał jamnika. I któregoś razu, budząc się rano, usłyszał koło swojego łóżka: Andrzej, wstawaj, nasyp mi coś do michy, bo jestem głodny, no i chodź do kuchni, bo musimy pogadać. No Andrzej tak myśli: Jezu, co ja wczoraj wieczorem robiłem, że mój jamnik gada. Wiem, Andrzej, możesz być w szoku, choć jeszcze wczoraj byś nie myślał, że ja będę rozmawiał, ja jestem takim trochę innym jamnikiem. Chodź, daj mi jeść i pogadamy. No i rzeczywiście poszli do kuchni, pogadali i jamnik mówi: wiem, że to będzie dla siebie szokiem, ale ja bym chciał wystartować w wyścigach dla psów. Może i nie wyglądam, może i nie mam predyspozycji, ale ja bym bardzo chciał wystartować w wyścigach dla psów. No i Andrzej tak myśli: kurczę, no jakim cudem? No ale skoro jeszcze wczoraj nie gadał, dzisiaj gada, no to może rzeczywiście coś w tym będzie. No i zapisał tego swojego jamnika na zawody, postawił na niego wszystkie pieniądze, no po prostu zaryzykował, pojechał z tematem, zastawił dom, no totalna masakra. No i królik wystartował, harty poleciały, jamnik tam tymi swoimi łapkami jak może zasuwa, no ale po 200 metrach oczywiście padł, leży. Andrzej podchodzi: Fifek, no co się stało? Przecież miałeś być szczególnym psem. Andrzej, nie wiem. I to samo robimy w zespołach. Dokładnie to samo. Panowie, jak to może nie zadziałać? Przecież siedzimy nad tym od 2 tygodni, mówiliście, że już prawie skończone. Andrzej, nie wiem. Tak? Nie analizujemy zupełnie tego, czy rzeczywiście nam się uda. To, jak szacujemy, często jest rzeczywiście zbyt pochopne, można powiedzieć. Tak jak w tym przykładzie. I oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby się tutaj pośmiać i opowiedzieć o tym jamniku historię. Kolejna rada: analizujcie swoje szanse, ale też sukcesy i niepowodzenia i wyciągajcie wnioski. I oczywiście byłoby to złotym hasłem, tak? Bo to możemy wszyscy powiedzieć: róbmy coś lepiej. Natomiast świat IT ma odpowiedź na to, jak to robić. Jest pewien konkretny mechanizm. I pytanie, czy w zespołach, w których pracujecie, robicie retrospekcję? Kto z was robi retrospekcję? No, rąk już jest zdecydowanie najmniej. Tam tą część najgorzej widzę, ale też chyba się za wiele nie dzieje. I to jest bardzo częsty standard, tak? To znaczy, jak już nawet mówimy o tym, że pracujemy skramowo, robimy stand-upy codzienne, planujemy sprint, robimy dema, bardzo często brakuje czasu na retrospekcję. A skoro mówimy o retrospekcjach, to przechodzimy do skrama. Tak jak powiedziałem wcześniej, o skramie dużo się mówi. Ja sam tutaj bodajże przed rokiem albo 2 lata temu pokazywałem tego mojego ślimaka. Właśnie mówiłem o tym, w jaki sposób ze skramem pracować przy TFS-ie. Wiemy, jak wyglądają taskboardy, tak, diagramy wypalania. To wszystko się dzieje. Natomiast teraz będę chciał pokazać, w jaki sposób właśnie z tych narzędzi możemy korzystać lepiej i jak sprawić, żeby ten skram, ale nie tylko, to co powiedziałem na początku, również poza skramem, jak te zasady pomogą wam przede wszystkim przy planowaniu, ale też później monitorowaniu prac. Pierwsza zasada, tu już raczej nie będę mówił o antywzorcach, chociaż będę się posługiwał konkretnymi, znowu, zachowaniami, z którymi się spotykałem. Gotowe ale, tak, tutaj jest pewne zachowanie. Jakbym was zapytał, tutaj mamy fragment jakiegoś taskboarda, tak, czyli dla konkretnego wymagania zostały rozbite zadania, one zostały wycenione. I gdybym was zapytał, czy to jest dobrze zaplanowane, czy to jest dobrze zaplanowany sprint, tak, czy te zadania na boardzie są właściwe, to już nie będę pytał, bo pewnie nawet nie widzicie dokładnie, tak, z tego rzutnika, ale wiem, że w większości skupimy się na tym, czy one są dobrze oszacowane. Tak, pytanie, które sobie zadamy, będzie dotyczyło tych liczb, które tutaj są, no i ewentualnie, czy osoba, która tam została przypisana, jest właściwą do wykonania tego zadania. Natomiast bardzo rzadko zastanawiamy się, czy na pewno te zadania, które są na boardzie i ich zrealizowanie, sprawi, że zadanie, wymaganie jest w pełni zaadresowane. Tak? Czyli krótko mówiąc, skończymy to wszystko, przesuniemy na prawo, wszystko będzie done, ale nadal nie będzie gotowe, bo jeszcze zapomnieliśmy o tym, że trzeba przetestować wydajność, bo jeszcze trzeba do tego przecież dorobić raporty. i tak dalej, i tak dalej. Więc kolejną, szóstą już poradą, którą wam zostawiam, jest zapytanie za każdym razem, przy każdym wymaganiu, które planujemy, czy to na sprint planningu właśnie w Scrumie, czy w dowolnej innej metodyce, w jakiej pracujecie, mam nadzieję, że planujecie pracę w jakikolwiek sposób, to zastanowienie się, tak, zadanie sobie obowiązkowo pytania, czy jeśli wykonamy ten szereg zadań, to będziemy mogli powiedzieć, że już jest wszystko gotowe. W ogóle słuchajcie, czy są jakieś pytania na bieżąco, bo tak też tutaj opowiadam, nie widziałem żadnych rąk podnoszonych, ale może dlatego, że już moje spojówki nie wyrabiają od tych Jupiterów. Nie widzę. Dobra. Jakby były, to może po prostu krzyczcie, bo naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy ktoś tam jeszcze siedzi. Dobra. Następny punkt. Do wczoraj szło dobrze, tak? To jest też pewna zasada, którą można zaobserwować. Na przykład przy takim rozplanowaniu zadań, jak teraz widzimy. No, powinniście widzieć, więc teraz jednak zapytam. Dlaczego? Tutaj jest pewien błąd popełniony, przynajmniej w mojej opinii. Jak myślicie, czego może dotyczyć ten błąd? Nie chodzi już o kompletność, bo to jest ten sam screenshot, który był przed momentem, ale w tych zadaniach, które już są rozbite, coś mi się nie podoba. I czy macie pomysł, co to może być? Za duże estymaty, czyli? W sensie powinno być skończone szybciej? A dlaczego? Bardzo dobrze, nie wiem, czy ktoś już widział tę sesję, ale faktycznie moją siódmą poradą bardzo często ta zasada, znaczy niekoniecznie ja ją wymyśliłem, tak? Tylko rzeczywiście bardzo często ta zasada jest pomijana. Szacujemy właśnie na 20 godzin, 30 i to jest w ogóle okej na początku projektu, tak? Bo czasem musimy coś oszacować, ta niepewność co do obszaru, który szacujemy, też jest dość duża, no więc coś musimy przyjmować. Ale jeśli my już siadamy i planujemy najbliższy tydzień czy dwa tygodnie i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś nam zajmie właśnie do 8 godzin, ja nawet idę krok dalej, do jednego dnia mojej pracy, bo ja nie zawsze pracuję 8 godzin w danym projekcie, tylko pomiędzy właśnie tymi DSM-ami, tak, czyli codziennym spotkaniem zespołu, ja mogę mieć 4 godziny w projekcie. To moje zadania powinny być 4-godzinne. Krótko mówiąc, powinienem powiedzieć, co będę w stanie dzisiaj zrobić do końca dnia. Bardzo często widziałem rzeczywiście sytuację, w której z 20-godzinnego zadania po pierwszym dniu zdjęte 8, zostaje 12. Po drugim dniu zdjęte 8, zostają 4. I te 4 zostają z nami przez najbliższy tydzień. Tak? To jest właśnie to, co zostało tam powiedziane gdzieś z tego sektora, że jeśli nie potrafimy zdekomponować na mniejsze zadania, to po prostu nie wiemy, co mamy do zrobienia. No to tak jak ja bym powiedział dzisiaj rano o godzinie 8, że właściwie rzecz biorąc, ja nie wiem, z czym ja skończę dzisiejszy dzień. No to nie mamy świadomości, co ma się wydarzyć. Także raz jeszcze, poruszajcie się w zadaniach mniejszych niż jeden dzień. Następne zachowanie, czy następna sekcja. Zrobiłem versus robiłem, tutaj jest trochę podpowiedź. Jakie trzy pytania dla osób, które pracują w Scrumie, robią te codzienne właśnie spotkania DSM, na jakie trzy pytania odpowiada każdy z członków zespołu podczas DSM-a? Dobra, tutaj mamy kolektywną odpowiedź. Co zrobiłem wczoraj, co robię dzisiaj i czy mam jakieś przeszkody? Chciałem podziękować środkowej podpowiedzi, bo jest błędna, a właśnie o to mi chodziło. Bardzo często mówimy o tym, co robiłem od wczoraj, co będę robił dzisiaj i na jakie przeszkody mogę napotkać. Trzecie możemy na razie zostawić, tak, bo o przeszkodach już sobie rozmawialiśmy w innych punktach. Natomiast dużo lepszą informacją jest, co zrobiłem od ostatniego DSM-a i co zrobię do następnego DSM-a. Znowu jest to ten punkt dotyczący odpowiedzialności, tak? Znaczy ja muszę się zobowiązać, że ja to zrobię, czyli krótko mówiąc, wczoraj powiedziałem, zrobię A, B i C i następnego dnia ja się powinienem z tego w cudzysłowie przed zespołem rozliczyć, że zrobiłem A, B i C. Tutaj znowu bardzo często mamy powrót do wcześniejszej sekcji naszego dzisiejszego spotkania, czyli zrobię A, B i C, jeśli nie napotkam na problemy. A jakie? No generalnie nie wiem, ale mogą być problemy. to jest znowu pewna ucieczka od odpowiedzialności. Natomiast, no znowu, jeśli nie wiemy, co nas może dzisiaj zaskoczyć i codziennie tego nie wiemy. Ja wiem, że są sytuacje nieprzewidziane, wiem, że są bugi krytyczne na produkcji, trzeba wtedy rzucić wszystko i biegać z gaśnicą. Wszystko rozumiem. Ale jeśli z zasady to jest naszą codziennością, że właściwie rzecz biorąc robiłem, ale nie skończyłem i będę robił, ale nie wiem, czy skończę, to w powiązaniu jeszcze z poprzednim właśnie, z poprzednią podpowiedzią poruszania się w zadaniach mniejszych niż jeden dzień, po prostu nie kontrolujemy swojej pracy. A więc ósmą podpowiedzią, którą wam znowu daję zupełnie za darmo, jest: zrobiłem jest lepsze niż robiłem. I zachęcam was do tego, żebyście nawet sobie, nie wiem, wydrukowali na tabliczce albo na DSM-ach do tego wracali. Jeśli ktoś mówi robiłem, przerywać, dobra, ale co zrobiłeś? Jeśli ktoś mówi będę robiła, okej, ale co zrobisz? Tak? I to naprawdę zaczyna fajnie działać. Na początku jest dość duży opór, ale po pewnym czasie poruszamy się w konkretnych zobowiązaniach. To, co ważne, pamiętajcie, że DSM nie jest dla przełożonego, tak? To nie jest raportowanie, to jest dla was samych. To znaczy, wy sami siebie wzajemnie, mówiąc górnolotnie, pokochacie w zespołach. Jeśli będziecie wiedzieli, że osoba, która mówi zrobię to i to, a ja od tej pracy zależę, za chwilkę ja do niej mam zaufanie, bo ona rzeczywiście to robi i dostarcza to, do czego się zobowiązała, to naprawdę gdzieś tutaj zacznie coś kiełkować. Mhm. Było pytanie, które najpierw nagłośnię. Czy w nawiązaniu do drugiego pytania DSM-owego, czyli co zrobię, jeśli wiem, że czegoś nie skończę, to czy w ogóle o tym powinienem mówić, czy przemilczam, aż jakby dojdziemy do momentu, w którym jestem w stanie zobowiązać się, że skończę. Tak? Dobrze sparafrazowałem. Nie wiem. Nie, tak zupełnie, zupełnie serio. Wracamy tutaj do chyba szóstej czy siódmej, ja nigdy nie pamiętam tych porad, tak? Tej kolejności. Jeśli nie potrafię powiedzieć, co skończę z tego zadania, to znowu ja go nie do końca kontroluję. Znaczy, mówiąc krótko, zgaduję, że w tym wypadku mamy do czynienia z zadaniem dłuższym niż jeden dzień, skoro będę to robił, ale nie skończę do jutra. Okej, czyli mówimy o tym, że sytuacja jest taka, że zadanie jest mniejsze niż jeden dzień, natomiast suma tego zadania i innych, którymi się dzisiaj mam zająć, jest większa niż jeden dzień. To ja w tej sytuacji proponuję albo zająć się czymś innym po prostu, co mi rzeczywiście da jeden dzień, albo znowu rozbić tak, żeby to wypełnienie sprawiło, że coś zrobię. Znaczy, ja akurat pod tym względem jestem dość mocno ortodoksyjny. Nie ma zadań, które skończę w połowie. Nie ma czegoś takiego jak skończenie w połowie. Tak samo jak, kurczę, nie można być trochę w ciąży. Tak? Znaczy po prostu albo zrobię, albo nie zrobię. Jeśli będę robił, to ja traktuję to po prostu jako zadanie, o którym nie ma sensu rozmawiać. Więc odpowiadając na twoje pytanie, ja bym raczej poszedł w tym kierunku, żeby to zadanie długie, dające w sumie więcej niż jeden dzień, znowu rozbić na tyle. Zakładam, że jest na tyle ważne, że nie ma sensu go odkładać na przyszłość. Rozbić na mniejsze, tak żebym mógł powiedzieć, z tego zadania przygotowałem sobie model danych. A jutro będę robił resztę. Czy jeszcze jakieś pytania? Jezu, w ogóle mamy pytanie pierwsze z sali. Nie ma, dobrze. Przechodzimy w takim razie do dziewiątego, przedostatniego już zachowania. Czy ty mnie na pewno rozumiesz? I nie chodzi mi ani o sytuację, kiedy siedzimy już dłużej w barze wieczorem, ani o kłótnie w domu z żoną. Dużo się mówi o zrozumieniu potrzeb naszych klientów, tak? Wszyscy znamy ten zabawny obrazek jeszcze pewnie z pierwszego roku studiów, jak to handlowiec sprzedał, marketingowiec inaczej opisał, ktoś udokumentował tak, a tak naprawdę klientowi chodziło o coś innego, tak? Tutaj wszystko skupia się na tym, jak różne profesje rozumieją klienta. Natomiast prawda jest taka, że my bardzo często nie rozumiemy się też w naszych zespołach. To znaczy analityk wykona olbrzymią pracę z klientem, opisze po prostu czasami system co do joty, tak zrobić tego Biblię, a potem ktoś, kto właśnie siada do implementacji, interpretuje to na swój sposób i jedzie w krzaki. No ale znowu, oczywiście mam na to jakieś pomysły. Po pierwsze, sparafrazuj wymagania przed przystąpieniem do pracy. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej przy jednym z pierwszych tych antywzorców zachowań, tych, że nie wiedziałem, że mam to zrobić, to sprawi, że upewnimy się obustronnie, że efekt będzie taki, jak wspólnie zakładamy. Tak, jest taka teoria, zresztą też chyba w tym samym budynku kiedyś o tym opowiadałem przy okazji prezentowania rozwiązań, że jeśli ja mam pewne intencje, coś do was wypowiadam, no to spotykam się z waszą interpretacją. Jest duża szansa, że gdzieś po drodze się rozjedziemy z racji pewnych zakłóceń po drodze. Tak, ja się mogę nieprecyzyjnie wyrazić, wy możecie inaczej odebrać to, co ja powiedziałem. Mamy problem, jeśli później dostanie klient skrzynię biegów przykręconą w bagażniku. To, co się dzieje u nas, zasada, którą wypracowaliśmy sobie właśnie w projektach w naszym zespole, przed każdym zadaniem programista siada z analitykiem pełniącym rolę product ownera lub samym product ownerem oraz testerem, tak, bo on później też będzie odbiorcą tego fragmentu, który zostanie wytworzony i upewniają się, że wymaganie jest dobrze zrozumiane, czyli właśnie parafrazują i to, co jest w pierwszej chwili szokujące dla programistów, ale naprawdę fajnie działa, to programista proponuje kryteria akceptacji. Tak? Nie tylko odczytuje to, co mu zaproponuje analityk czy tester, ale to programista proponuje te kryteria akceptacji. Jest to o tyle fajne, szczególnie dla zespołów, które pracują w podejściu test-driven development, że de facto za darmo dostajemy scenariusze, które później sobie możemy jakoś zapakować. Także kolejna, przedostatnia już złota myśl. Parafrazujcie wymagania również wewnątrz tego zespołu technicznego, tak? Opowiadanie o tym, jak to handlowiec źle rozumie to, co sprzedajemy i tak dalej, fajnie, tak? To sobie tylko odłóżmy na chwilę na półkę, spójrzmy na siebie, czy na pewno my też dokładamy w tych naszych zespołach technicznych starań, żebyśmy dobrze rozumieli to, co mamy zaimplementować. Unikamy też wtedy tej sytuacji. Andrzej, nie wiem, no przecież ja tak zrozumiałem. Tak? Pytanie jest, w którym momencie procesu skramowego powinno się to odbywać. Tutaj podejścia są też trochę zależne od zespołów, natomiast ja bym dążył do tego najpóźniej przed przystąpieniem do zadania, czyli już w trakcie trwania sprintu. Natomiast widziałem takie zespoły, które robiły to podczas groomingu, tak? Czyli jeszcze przed sprint planningiem, zajmując się tym, co nas w najbliższej przyszłości czeka, no już podchodzimy do pewnego de facto oszacowania tych zadań. Nie ma pytań, dobrze. Ostatni z hintów, z podpowiedzi, które zostawiam, będzie, można powiedzieć, pewnym meta-hintem. Na bazie tego wszystkiego, co wam powiedziałem, ale też mam nadzieję waszych własnych wniosków, mam nadzieję, że też zainspirowałem was trochę do tego właśnie, żeby dalej pomyśleć, stwórzcie swoją checklistę, czyli coś, co gdzieś będzie w waszych zespołach funkcjonowało, na retrospekcjach, podczas właśnie DSM-ów, tak, to co powiedziałem o tabliczce, że zrobiłem jest lepsze niż robiłem i tak dalej. Na starcie możecie wykorzystać coś, co celowo umieszczam w prezentacji, żeby ten link nie musiał być teraz szybko przepisywany. Ja te slajdy mogę udostępnić, jeśli ktoś będzie miał taką ochotę. Organizacja scrumgroup.org przygotowała, zresztą to jest akurat tłumaczona z angielskiego, pewną listę kontrolną, aha, fajnie, że to widzicie, ale może teraz będzie lepiej. O. Listę kontrolną Scruma, nie będę jej teraz całej czytał, tak? Natomiast tutaj są pewne właśnie, pewne sprawdzenia, czy to, jak pracujemy zgodnie i z wytycznymi Scruma, i w ogóle dobrymi praktykami, faktycznie w naszym zespole funkcjonuje, czy obowiązuje. I zachęcam was do tego, akurat moim zdaniem ta lista jest zbyt rozbudowana, tak? Gdybyście chcieli codziennie kontrolować taką listę, to też jest to przerost formy nad treścią. Ale zrobienie jakichś takich, znalezienie największych, 5 problemów, tak, i zaznaczenie, że na pewno to robimy i na pewno nam to nie przecieka, nie ucieka, naprawdę ma dużą wartość. Żeby to też nie było tylko takie dywagowanie, gdzie wrócimy do zespołów, w poniedziałek podniesiemy 5 tematów, słuchajcie, róbmy lepiej i w środę już nikt o tym nie będzie pamiętał. Znaczy, to dobrze, żeby to miało jakiś taki namacalną formę, można to powiesić na ścianie, tak, żebyśmy do tego mogli wrócić i upewniać się, że to, na co się umówiliśmy, chociażby na retrospekcji, rzeczywiście jest stosowane. Bardzo często też te wnioski w ogóle z retrospekcji są gubione. Podsumowując, po pierwsze zostawiam wam te 10 właśnie hintów, tych propozycji, podpowiedzi. Zróbcie z nimi po pierwsze to, na co macie ochotę, to znaczy obetnijcie, jeśli coś uważacie za zbędne, rozszerzcie, natomiast w ogóle zachęcam was do tego, żebyście o tym pomyśleli, tak? Idąc od początku, o tej odpowiedzialności i tym podejściu proklienckim do tego, co robimy na co dzień. A po drugie, jeśli chcecie mieć coś szybko, to weźcie tę listę w całości. Ja wybrałem też 10 moim zdaniem najważniejszych właśnie zachowań, też nie chciałem, żeby to było dłuższe. I pokazałem wam je dzisiaj, dlatego że zgodnie z najstarszym chyba wzorcem projektowym stosowanym w IT, po prostu u mnie działa, tak? Jeśli już zespół zdecyduje się z tego korzystać, to naprawdę każdy z tych punktów, które dzisiaj pokazałem, każda z tych propozycji przynosi bardzo wymierne korzyści. Jeśli nie ma pytań, przynajmniej tych głośno zadawanych, to dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję też do zobaczenia na kolejnej edycji konferencji tutaj w Parku Naukowo-Technologicznym, czy to będzie Microsoft Expert Summit, czy jakakolwiek inna okazja, bo też tutaj się dość dużo dzieje. A tymczasem jeszcze ostatnia szansa, patrzę, czy ktoś gdzieś nie macha, ale chyba nie macha. To dziękuję wam bardzo za spotkanie.